Z wtorku na środę, czyli tu i teraz spotykam się z wami ja, Tomasz Kosiorek, i w studiu towarzyszy mi Maria Moneta Malewska. Dobry wieczór.
Witam serdecznie.
Myślę, że nie trzeba cię już przedstawiać naszym słuchaczom, ale jeżeli ktoś słucha nas po raz pierwszy, to dodam tylko, że jesteś lekarzem, psychoterapeutką i buddystką, co nie bez znaczenia w naszych rozmowach. I dzisiaj, kiedy będziemy rozmawiali o rozwiązywaniu konfliktów i o konfliktach w ogóle w naszym życiu, to myślę, że ten buddyzm będzie nie bez znaczenia, bo odnoszę wrażenie, że wy, buddyści, macie odrobinę inne podejście do konfliktów. Jakoś tak wam odnoszę wrażenie, być może to jest tylko wrażenie, że łatwiej przechodzi wam załatwianie pewnych spraw i szybciej z takich sytuacji konfliktowych wychodzicie.
Na pewno szybciej. Na pewno nie przywiązujemy się do tego, że człowiek, z którym jesteśmy w konflikcie, jest taki strasznie B. I nie trzymamy tego. Staramy się to jak najszybciej puścić. Staramy się oczyścić nasz umysł. I to pomaga nam żyć w większym komforcie.
Zastanawiam się, co to znaczy puścić, co to znaczy od tego się oderwać.
To znaczy nie trzymać tego. Jeżeli jest konflikt, to wtedy, kiedy on jest, to on jest. Wtedy, kiedy on już się kończy, bez względu na to, czy po naszej myśli, czy nie po naszej myśli, to po prostu już jest przeszłość. Już do tego w teraźniejszości nie wracamy. Czyli było, poszło, minęło. I nie wracamy, nie przeżuwamy tego. Oczyszczamy umysł i emocje z tego, co działo się wtedy, kiedy w tym konflikcie ewentualnie byliśmy. Bo to wcale nie znaczy, że buddysta nigdy nie wejdzie w żaden konflikt, bo to byłoby zbyt piękne. Oczywiście powinno tak być. Oczywiście powinno być tak, żebyśmy w każdej sytuacji umieli mieć taki dystans, żeby w konflikt nie wchodzić. Ale myślę, że to się zdarza w życiu. Jesteśmy tutaj, na tym świecie. Jesteśmy ludźmi, mamy emocje swoje i czasami zdarza się, że w tym konflikcie jesteśmy, ale najważniejszą rzeczą jest starać się rozwiązać, starać się zrozumieć drugą stronę i nie trzymać tego przede wszystkim, bo to nam niszczy najbardziej naszą i energię i nasze życie całe.
A to dystans jest potrzebny do tego, żeby nie wchodzić w konflikt?
O tak. Tak, dystans, jeżeli mamy dystans do siebie, dystans do świata, wtedy łatwiej znajdujemy przyczynę konfliktu, taką prawdziwą. Taką głęboką i łatwiej rozumiemy drugą stronę.
A trudnością przy rozwiązywaniu konfliktu jest właśnie to, że zawsze jest jakaś przyczyna, która niekoniecznie jest...
No broni się nasz, broni się ego. Przecież nasze ego to jest podstawa, właściwie motor naszego życia. Nasze ego chce być bardzo dobre, chce oceniać siebie bardzo dobrze, chce widzieć siebie jako najwspanialsze. W związku z tym, jeżeli coś jest nie po myśli ego, no to ono próbuje walczyć, tak? Próbuje udowadniać całemu światu, że to ja mam rację. No czasami jest śmieszna, czasami straszna.
Nie chcę przegrać i dlatego te konflikty eskalują, one się nakręcają i ta spirala się czasami tak nakręca, że potem już nie do końca wiadomo, o co w konflikcie chodziło.
Czy ważne to jest... tylko, że to jest wróg.
Ważne, że to jest wróg i trzeba każdą możliwą metodą tego wroga dopaść i go zniszczyć. Zastanawiam się nad tym jeszcze jednym zdaniem, które powiedziałaś, a mianowicie nad tym nie mielić tego, nie zastanawiać się nad tym. Nie wiem, czy to nie jest jedna z bolączek tych, którzy jakoś wikłają się w konflikty, że bardzo dużo o tym myślą, ale już przestają myśleć o istocie tego konfliktu. Raczej zastanawiają się nad całą relacją z tą drugą osobą, a nie nad sprawą, która ich poróżniła.
No to jest bardzo, bardzo trudne, dlatego że rzeczywiście sprawa, która poróżniła, to jest jedna rzecz, ale to, że relacje się popsuły, to jest następna rzecz. I pretensja o to, że relacje się popsuły, może być bardzo głęboka i można próbować tą winą obarczyć za to drugą osobę. Mhm. No bo my chcemy być w porządku, tak? Czyli jeżeli ktoś winny, to nie my, tylko ta druga osoba. Natomiast w momencie, kiedy widzi się przyczynę tego, rozumie się przede wszystkim drugą osobę, rozumie się jej punkt widzenia, szanuje się tą drugą osobę i nie uważa się, że jest się od tej drugiej osoby lepszym i że zawsze trzeba mieć rację, czyli traktuje się ją tak jak siebie samego, co w buddyzmie jest dość istotne, bo wszyscy jesteśmy jednością, no wtedy jest dużo prościej, wtedy jest łatwiej. jak emocje przynajmniej już troszeczkę spadną, bo ci ludzie, którzy mają choleryczne charaktery, to oni wybuchają bardzo szybko, prawda?
Naprawdę?
Ale także szybko im opada ta emocja. Więc jak emocje spadną, no to wtedy już można zacząć normalnie myśleć, jeżeli się w ogóle doprowadziło do tego, że te emocje tak się rozbujały szalenie. I wtedy znaleźć po prostu jakby także punkt widzenia tej drugiej osoby. To nie jest tak, że zawsze ktoś może mieć, że tylko jedna osoba może mieć rację. Może być tak, że ty jesteś okej, ja jestem okej.
No, to dosyć rewolucyjny pogląd na konflikt, no bo w końcu to my mamy rację, skoro tak bardzo jej bronimy i tak bardzo się w to wszystko angażujemy. Dużo pokory to wymaga, postawienie sprawy zupełnie inaczej pod tytułem on też może mieć rację i on też może mieć swoje racje i też może mieć takie punkty, w których no, wypadałoby się z nim zgodzić.
To znaczy niekoniecznie ja się muszę zgadzać z twoją racją. Ja tylko mogę przyznać, że ty masz prawo tak myśleć i masz prawo w taki sposób mówić o tym, jak myślisz. I to już wystarczy, żeby nie było konfliktu tak naprawdę. Jeżeli ty mi nie będziesz mówił, że ja muszę robić tak, jak ty chcesz, albo jak ty myślisz, i ja tobie nie będę mówiła, że ty masz robić tak, jak ja chcę myśleć, albo być taki, jak ja chcę, żebyś ty był, to właściwie w tym momencie konfliktu nie ma. Konflikt pojawia się wtedy, kiedy chcemy narzucić komuś swoją wolę. Prawda?
Mhm.
A jeżeli my nie narzucamy tej woli i ty myślisz, że niebieskie jest niebieskie, a ja uważam, że to jest zielone, no to proszę bardzo, no to ty żyjesz z faktem, że ten długopis jest niebieski, a ja żyję z faktem, że ten długopis jest zielony. Co to komu przeszkadza?
No wiesz, jeżeli chodzi o długopis, to jest połowa problemu, a jeżeli w związku małżeńskim uważamy, że twój kurs tańca, na który chodzisz, jest drogi i nie stać go na to, a ty uważasz, że on jest absolutnie, mieści się w ramach naszych wydatków i możemy sobie na to pozwolić, żebyś ty na ten kurs chodziła, no to to już nie jest punkt, w którym należy sobie powiedzieć, no okej, według ciebie drogie, według mnie tanie.
Ja myślę, że
tanie.
W takich przypadkach bardzo często to, co zawodzi, to zawodzi komunikacja, Tomku, tak naprawdę. To, o czym kiedyś mówiliśmy, że jeżeli nie porozmawiamy, jeżeli nie staramy się zrozumieć drugiego człowieka, jeżeli nie staramy się zrozumieć jego potrzeb, bo z przykładu, który ty podałeś, można wysnuć wniosek, że dla mnie ten kurs tańca jest czymś niezwykle ważnym. Jest czymś bardzo istotnym. Jest mi potrzebny ten kurs tańca.
Jasne, dwa razy już opuściłaś zajęcia.
Z twojego punktu widzenia on jest nic nie wart, natomiast warte są pieniądze, które na ten kurs się wydaje, prawda? Teraz gdybyśmy wcześniej usiedli, czy ta para, która by usiadła, bo my się akurat o takie rzeczy nie sprzeczamy, i gdyby usiadła, i gdyby porozmawiała, i gdyby poszli na kompromis, myślę, że nie byłoby konfliktu, nie musiałoby być. Gdyby wyłożyli swoje racje. No ale jeżeli któreś z pary dojdzie do wniosku, że to ono musi rządzić i że tylko jego głos się liczy albo jej głos się liczy, no to wtedy zaczynają się walki.
BIS. Bardzo inna stacja.
Dzisiaj rozmawiamy w Zostaw Wiadomość o konfliktach i rozmawiamy o ich rozwiązywaniu. No, już tutaj pokrótce sobie powiedzieliśmy, że nie międlić i nie rozważać 154 tysiące razy tego
nie
samego.
Przeżuwać.
Nie przeżuwać i tak się nie napawać tym wszystkim, nie nakręcać się.
Nie nakręcać się tak przede wszystkim.
Ale ja chciałbym zadać ci jedno konkretne pytanie. Czy konflikt zawsze jest zły?
No nie. Przede wszystkim konflikt pokazuje nam, że jest jakaś sprawa do rozwiązania. I to jest bardzo cenne i bardzo ważne, bo jeżeli będziemy umieli załatwić, rozwiązać ten konflikt w takiej atmosferze, jakiej mówiłam, ty masz rację, ja mam rację, ty jesteś okej, ja jestem okej, nikt nikomu nie chce zrobić na złość, chcemy rozwiązać sprawę, która nam się nagle pojawiła w życiu, to po pierwsze konflikt pokazuje nam, że taka sprawa istnieje i konflikt pozwala ją ogłośnić. To jest już bardzo ważne. Czyli może doprowadzić do rozwiązania tej sprawy. Może doprowadzić do tego, że konflikt, który gdzieś tam sobie żył w ukryciu, nagle wychodzi i możemy go rozwiązać. Czyli to jest bardzo pozytywny aspekt konfliktu.
No właśnie, bo bardzo rzadko chyba w takich sytuacjach konfliktowych mówi się, o co tak naprawdę chodzi. Często czepiamy się tej ostatniej rzeczy, która być może czasem przelała czarę goryczy i już nam się posypało, natomiast nie mówimy sobie, o co tak naprawdę chodzi, bo być może chodzi o to, że ty za dużo czasu spędzasz poza domem, wydając przy okazji pieniądze, a ja zostaję w domu, bo uważam, że teraz ważniejszą sprawą jest nasz nowy dom.
No właśnie, dochodzimy do tego źródła konfliktu, dochodzimy do tego, skąd się to wszystko bierze i w tym przypadku możemy zacząć to rozwiązywać. Czyli już możemy próbować sobie ustawić. Ty mi mówisz, jak ważne są, przedstawiasz mi swoje wydatki, czy też nasze, no bo to nasz dom się buduje. A ja z kolei mówię ci o tym, jak ważne jest dla mnie to, że po wszystkich moich zajęciach ja wychodzę na kurs tańca i tam odreagowuję wszystkie swoje stresy. Jest to dla mnie taki jeden w tygodniu dzień, kiedy mogę się spotkać z innymi ludźmi, kiedy mogę przestać myśleć o pracy, przestać myśleć o budującym się domu, przestać się martwić naszymi codziennymi problemami i mogę sobie odpocząć. I w tym momencie, jeżeli potrafimy to sobie wytłumaczyć, jeżeli potrafimy przyjąć punkt widzenia drugiej osoby, zrozumieć ją, postawić się w jej sytuacji, no możemy próbować to rozwiązać.
Zastanawiam się nad możliwymi formami nazwania tego konfliktu, źródła konfliktu. Jak śpiewa zespół Raz, Dwa, Trzy, nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu. I tak z konfliktem też jest, prawda? Jeżeli to sedno nazwiemy, to nagle ono może się nam zupełnie w innym świetle ukazać.
Tak, no to co ty powiedziałeś tutaj, ten przykład pary, no to bardzo wyraźnie z tego wynika, że tak naprawdę, jeżeli będziemy dalej mówić, że to ty i ja, prawda, czujesz się niezaopiekowany przeze mnie, czujesz się w jakiś tam sposób opuszczony, czujesz się z tym źle i walczysz o moje zainteresowanie, walczysz o moją atencję dla ciebie, prawda? Jeżeli do tego dojdziemy, no to wtedy po pierwsze ja mogę pomyśleć, że może rzeczywiście ty potrzebujesz więcej atencji, jest mi miło z tego powodu, że ty potrzebujesz tej atencji, że ugłaśniasz
ode mnie.
To. Tak,
potrzebujesz.
Tak, tak. I w związku z tym, nie rezygnując z kursu tańca, mogę zrezygnować na przykład w czasie trwania kursu tańca ze spotkania z moimi przyjaciółkami na jakiś czas, prawda? I wtedy już i ty możesz być bardziej zadowolony i ja jestem zadowolona, że zrobiłam coś w twoim kierunku i że no już tej sytuacji niezadbania i tego twojego złego samopoczucia nie ma.
A co byś powiedziała na takie określenie źródła konfliktu? No bo ona jest taka, bo ona jest zawsze najważniejsza i tylko jej potrzeby się liczą, bo to on mnie nie szanuje i zawsze myśli tylko o sobie i o swoich przyjemnościach. To jest dobre określenie źródła konfliktu?
Znaczy, wiesz, to zależy, co tam się dzieje. To tak nie można powiedzieć, że tam masz, że to jest dobre, czy to jest złe. Z jednej i z drugiej strony słyszę tutaj ból i żal i taki sam właśnie, i niezadbania, i małotroski, i taki krzyk o miłość po prostu, i o okazywanie tej miłości. A czy będą w stanie sobie to powiedzieć tak wprost, że ja chcę, żebyś ty mnie bardziej kochał? Nie wiem.
Myślę sobie o tych sytuacjach, w których dochodzi do ujawnienia tego konfliktu, prawda? Bo ten konflikt może się utrzymywać jakiś czas i przybiera, wypływa na powierzchnię dopiero przy jakimś jednym konkretnym zdarzeniu. Czy takim mądrym, co jest mądrym wyjściem w takiej sytuacji, kiedy czujemy, że coś się kroi, że coś nam chodzi z tyłu głowy, że coś nas kłuje i czy to jest rozwiązanie, takie wczesne reagowanie na
ten bardzo konflikt? Ważne, przede wszystkim samoświadomość, to o czym już mówiliśmy nieraz, czyli zdawać sobie doskonale sprawę z tego, co się we mnie dzieje i co tak naprawdę mnie rani. Czy mnie rani to, że ty wychodzisz o godzinie 19 na spotkanie ze swoimi kolegami? Czy tak naprawdę rani mnie to, że ja się czuję zaniedbana przez ciebie, prawda? Jeżeli już to wiem, to wtedy mogę ugłośnić. Jeśli nie wiem, to siadam z kartką papieru i zastanawiam się, co mnie tak naprawdę boli, o co mi tak naprawdę chodzi, co ja chcę uzyskać przez takie myślenie, że myślisz tylko o sobie na przykład. Tak? No. I tutaj można sobie wypisać wiele, wiele różnych punktów. Można także dojść do czegoś takiego, że to moje oczekiwania są zawyżone, na przykład. Prawda? Czyli odnieść się także do siebie, czy ja jestem w porządku, czy
bardzo
nie.
Bardzo dojrzałym trzeba być, żeby do takiego wniosku
No dobrze, ale jeżeli już mówimy tutaj o tych rozwiązaniach, to musimy także powiedzieć o tych dojrzałych rozwiązaniach, a nie o tych niedojrzałych, kiedy bierze się szklankę i rzuca się w ścianę, prawda? Co nic nikomu nie daje i tylko przysparza problemów, bo trzeba posprzątać, trzeba kupić nową szklankę i tak dalej, i tak dalej. I na chwilę rozładuje się tylko swoje emocje, prawda? Więc myślę, że najważniejszą rzeczą to jest samoświadomość i dostrzeżenie tego, o co tak naprawdę nam chodzi i czy to jest okej. Bo chcę zwrócić uwagę, że my bardzo ciągniemy wszystko do siebie, że my chcemy dostawać. I czasami nawet jest tak, że żeby dostawać, to staramy się bardzo dużo dać. I im więcej dajemy, tym wydaje nam się, że mniej dostajemy. Kółko się zamyka. Tak? Kółko się zamyka i się nakręca dalej. Bo przecież my tak bardzo dużo dajemy z siebie, a ten ktoś nie daje nam nic.
I tym bardziej robimy z siebie męczennika.
I tym bardziej tamta osoba jest paskudna i zła. Natomiast gdybyśmy zaczęli myśleć o sobie i o tej osobie drugiej jakby w inny sposób po prostu, w taki sposób, że dajmy sobie to, co mamy naprawdę do dania. Nie poświęcajmy się tej osobie. Ja bardzo nie lubię tego słowa poświęcenie. To jest początek konfliktu, takiego na życie, tak naprawdę. Ponieważ zwróćcie uwagę na to, że jeżeli się poświęcamy, to oczekujemy czegoś od tamtej strony, od razu. Czyli jeżeli matka poświęca się, wychowując swoje dzieci, to zawsze mam poczucie, że to jest jakiś no, duży szwindel, coś tu nie gra. Ponieważ jeżeli naprawdę chcemy komuś coś dać i mamy taką potrzebę, to nie ma w tym żadnego poświęcenia. To się po prostu robi. I nawet do głowy człowiekowi nie przychodzi, że ktoś się poświęcił dla kogoś. Tylko po prostu, jeżeli decyduje się na dzieci, to potem te dzieci trzeba wychować. I już nie mówię o tym, że nie chodzę, poświęcam się, bo nie chodzę do teatru. Poświęcam się, bo nie mogę wyjechać, bo muszę cię je wychować, tak? Poświęcam się, bo coś tam. To jest początek zmarnowanego życia. Więc uważajcie, nie poświęcajcie się, tylko bądźcie autentyczni. Spełniajcie swoje obowiązki, a to jest już zupełnie inna para kaloszy, ale nie miejcie takiego poświęcenia w sobie, bo natychmiast żądacie, żeby ta osoba to doceniła, natychmiast coś już od niej chcecie, a to już przestaje być miłość.
Czyli bezinteresowne poświęcenie to jest oksymoron, twoim zdaniem? Coś takiego nie istnieje?
Nie, dla mnie zupełnie nie. Poświęcenie to jest zawsze ja coś poświęcam na rzecz kogoś lub czegoś. Natomiast tak nie można do tego podchodzić. Jeżeli chcę się z kimś podzielić bułką, to nie poświęcam się dla tej osoby, bo się dzielę z nią bułką, tylko po prostu się tą bułką dzielę, bo mam taki odruch, bo taka jestem, tak? Jeżeli swojemu chłopakowi coś chcę dać, czy coś chcę kupić, czy coś chcę załatwić, to też nie dlatego, że się poświęcam dla niego, tylko dlatego, że mam odruch zrobienia tego. To jest po prostu tak jest. Bez tego słowa poświęcam, bo jeżeli ja już sobie wymyślę, że no tak, to ja się nie spotkam z moimi koleżankami dzisiaj, poświęcę ten wieczór dla niego, to mam cały czas w tyle głowy, że ja tam koleżanki są, a mnie tam nie ma i że jak ja się poświęciłam dla niego, to on za tydzień poświęci się dla mnie. No i tutaj lecicie w otchłań.
Albo chociażby w ten wieczór powinien być już tak wyjątkowo mnie uległy i będziemy robić
no,
tylko
tak, bo
to,
jak
no
jak
to
już się poświęciłam, no to teraz ty musisz robić wszystko to, co ja chcę, prawda? Przecież ja tak się poświęciłam dla ciebie. Czyli uważajcie, złapcie to, co mówię w tej chwili, bo to strasznie ważna na życie rzecz. Jeżeli masz cokolwiek poświęcić, to się zastanów, czy chcesz to zrobić naprawdę. Czy to jest tylko po prostu zwykły handel. Paskudny zresztą.
BIS. Bardzo inna stacja.
Z wtorku na środę, czyli tu i teraz, Maria Moneta Malewska, psychoterapeutka i buddystka. Coś chciałaś dodać, Marysiu?
Nie, chciałam do tamtego jeszcze, o czym mówiliśmy, o tym, że tam, gdzie
o
jest...
O co nam chodzi, że to jest okej.
Tak, że w momencie, kiedy my coś chcemy tak naprawdę, to nie ma żadnego poświęcenia. I w związkach tak powinno być, że się powinno chcieć, a nie zmuszać się do czegoś i poświęcać się.
O, to ciekawe, co byś powiedziała o takim związku z litości.
Nie, no to już w ogóle jest.
No to co jest? To życie jest, Marysiu.
Oczywiście, że to jest życie, tylko że świadoma osoba musi zdawać sobie sprawę z tego, czym to się może dla niej i dla partnera skończyć. A może być bardzo różnie. I taki związek z litości... Po mnie chodzą ciarki z przerażenia, powiedziałabym, ponieważ tam dopiero to poświęcenie jest takie ostre, prawda? Mhm. Ja cię nie kocham, ale z litości z tobą jestem. No to co ty musisz zrobić, żeby mnie zadowolić? No co najmniej Panem Bogiem musisz być. No.
A i tak się okaże, że nie tym, którego bym sobie wymarzyła.
Oczywiście, że
chciała.
Tak, bo to będzie na pewno zupełnie inny, tak. Masz rację.
Wczuć się w położenie drugiej osoby i spróbować zrozumieć to, jak ona może myśleć i co ona może myśleć, ale tutaj budzi się we mnie pewien opór. No dobrze, ja się będę wczuwał, a ta druga strona?
No to jest... Ja kocham te twoje pytania takie, tak... Przecież już wiemy, bo mówiliśmy o tym nieraz, że właściwie możemy zmieniać tylko i wyłącznie siebie. Że my nie możemy liczyć na zmianę innej osoby. Nie możemy liczyć na to, że zmieni się pod naszym wpływem albo coś się tam wydarzy takiego. Czyli my musimy odnosić swoje życie do siebie. Jeżeli chcę zmiany, to próbuję tą zmianę zrobić. Jeżeli mój partner chce, to też próbuję. Jeżeli nie będzie próbował, no to ja w pewnym momencie mogę dojść do wniosku, że zrobiłam wszystko, co mogłam zrobić.
Do widzenia.
No, w pewnych momentach tak. W pewnych momentach tak. Jeżeli okazuje się, że moja zmiana nie doprowadza do tego, żeby zaakceptować w pełni to, co się dzieje w związku, no to jest jedyne wyjście. No, cóż można jeszcze więcej robić?
Bo to mnie postawienie się w tym położeniu drugiej osoby trochę zabrzmiało jak takie pomyślenie za nas obydwoje i takie zrobienie czegoś za nas obydwoje, że ja tutaj nas przeciągnę jakoś przez ten konflikt.
No tak, no ale to jest, wiesz, takie bycie opiekunem, bycie odpowiedzialnym jednostkowo za coś, za co jednostkowo odpowiedzialny być nie można, bo za związek musi być odpowiedzialny dwoje ludzi. Zresztą za każdy związek interpersonalny, czy to będzie związek małżeński, czy dziewczyna-chłopak, czy pracownik-szef, to wszystko jedno. No, w każdym takim związku za dwoje ludzi jest odpowiedzialny dwoje ludzi, a nie jedno.
Myślę o takich konfliktach, które są nawet w języku już zakotwiczone, konflikt pokoleń. Takie konflikty, które... No, konflikt pokoleń jest określeniem bardzo szerokim. Zawiera się w nim pewien bunt młodzieńczy i pewna troska rodziców i strach przed opuszczonym gniazdem i tak dalej. No, pewnie różne rzeczy można byłoby tutaj wpleść. Ale są takie konflikty, na które po prostu trzeba by się zgodzić i na które nawet być może należałoby czekać. Tak jak ten konflikt pokoleń, przyjdzie 17-latek i będzie myślał zupełnie inaczej niż jego 40-letni rodzice.
Ale wiesz, konflikt pokoleń zaznacza się już nie w wieku lat 17, jak to dziecko
tylko trzech.
Ma, tylko w wieku oczywiście, że tak. No, każde pokolenie inaczej myśli, każde pokolenie inaczej odbiera świat. Każde pokolenie, mam nadzieję, że jest odrobinę lepsze od tego poprzedniego i tak powinno być. I każde pokolenie będzie miało swoje sprawy, które pokoleniu starszemu będą bardzo odległe i to się dzieje od wieku wieków. I właściwie wpisane jest to w rozwój. Ten bunt młodzieńczy, to inne widzenie świata, to inne podejście do życia uczy tak naprawdę młode pokolenia żyć. Uczy samodzielności, uczy odpowiedzialności, uczy samodzielnego myślenia. No szczęśliwi ci, którzy potrafią jedno i drugie, czyli potrafią czerpać z doświadczeń starszych, a jednocześnie wypracowywać swoje nowe poglądy i swoje nowe jakby podejście do życia, prawda? Nie tracąc doświadczeń pokoleń. Najgorzej jest wtedy, kiedy zapomina się o tych doświadczeniach pokoleń, kiedy nie chce się tego w ogóle słuchać. No ale ja myślę, że młodzi ludzie mają mózgi i doskonale sobie zdają z tego sprawę, że to się opłaca po prostu.
No, mimo wszystko wyważamy często już otwarte drzwi i nagle no, dochodzimy do tego trzeba. Samego, co
no, tak, no to, ale to czasami trzeba, bo wtedy mamy też, popatrz, w sytuacji, kiedy wyważamy otwarte drzwi, mamy wrażenie, że to my zrobiliśmy, wrażenie, no, rzeczywiście zrobiliśmy to, wyważyliśmy te drzwi, prawda? I rośniemy w siłę dzięki temu. To nie ktoś nam otworzył te drzwi, tylko sami żeśmy sobie je otworzyli. I to jest bardzo ważne doświadczenie, niezwykle wprost ważne.
A to ciekawe, co mówisz, czyli wyważenie otwartych drzwi wcale nie idzie na marne, tak? Bo to też jest jakieś doświadczenie.
Jest. Oczywiście ja bym radziła wam otwartych drzwi niekoniecznie, bo to trzeba przejrzeć po prostu, co te starsze pokolenia zrobiły. Było już ich sporo przed wami. Każde miało swoje mózgi, każde myślało, każde udoskonalało życie i pewne prawdy życiowe po prostu one są. I jeżeli zechcecie otworzyć na tyle swój intelekt, żeby to chwycić i żeby dojść do wniosku, że tego to ja już nie muszę robić, bo to wiadomo, bo to jest sprawdzone od dawna, to będziecie mieli z kolei więcej energii, więcej siły na budowanie nowego, bo to jest wasze zadanie. Budowanie nowego. Wy macie ulepszać ten świat.
Mhm. Ale tak brzmi mi ciągle między uszami jedno zdanie. Co o sobie nawzajem myślimy, kiedy dochodzi do takiego konfliktu pokoleń, że my często nie zakładając tego, że to jest naturalna konsekwencja naszego rozwoju i naturalna konsekwencja tego, że jesteśmy od siebie od 20 kilka lat starsi, młodsi, od razu odbieramy pewne rzeczy jako sygnał, nie wiem, wrogości wobec nas, kiedy tak naprawdę jest to zwykły konflikt pokoleń. Tu nikt nie występuje przeciwko nam, tylko w naturalny sposób też buntuje się przeciwko pewnym poglądom, przeciwko sposobowi myślenia. Żebyśmy nie zaczęli nawzajem o sobie myśleć jako o wrogach, na przykład w rodzinie, tylko dlatego, że różnimy się poglądami na małżeństwo.
Ja myślę, że to jest też tak, że tutaj potrzeba jest zrozumienia obydwu stron, czyli pewien wysiłek włożony w to, że w momencie, kiedy rodzice na przykład mówią, że jednak ślub jest ważny, to co oni tak naprawdę mają na myśli? Czy tylko tradycję? I co ta tradycja kiedyś spełniała? Już powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli pomyślicie i sięgniecie do historii, to jest jasne jak słońce. Ślub dawał zapewnienie kobiecie i potomstwu godnych warunków bycia, prawda? I życia. Jeżeli tego ślubu się nie wzięło, no to były takie czasy, kiedy właściwie było się wykluczonym prawie ze społeczeństwa. Starzy kawalerowie i stare panny to było no coś, co się zdarzało, ale było to coś bardzo, bardzo niekorzystnego. W tej chwili, kiedy kobiety są bardziej samodzielne, kiedy kobieta potrafi zapracować i zarobić więcej nawet od mężczyzny, te relacje są już kompletnie inne. Nie ma zależności. W związku z tym ludzie zaczynają być ze sobą tylko z tego powodu, że po prostu głęboko chcą, a nie z żadnych innych powodów, głównie ekonomicznych. No ale jeżeli weźmiecie pod uwagę to, że wasi rodzice byli jeszcze wychowani w tamtym czasie, kiedy jak nie było dwóch pensji, to nie można było utrzymać domu, no to odczytacie, mam nadzieję, bo ja zawsze wierzę w waszą mądrość, że jest to nic innego jak głęboka troska o was. Bo tylko tyle tam jest. Tam nie ma czegoś, co was potępia, tylko jest tam głęboka, głęboka rodzicielska troska o to, żeby żyło wam się godnie i waszym dzieciom, żeby się żyło godnie. A to, że wy już jesteście w innych sytuacjach i że wy już uważacie inaczej, no to ja to rozumiem. Wasi rodzice może kiedyś też zrozumieją, ale przede wszystkim musieliby się przestać o was troszczyć.
BIS. Bardzo inna stacja.
Konflikty i ich rozwiązywanie. Wcale niełatwa sprawa, szczególnie, że nasze nastawienie do konfliktu zazwyczaj jest bardzo negatywne. Jeżeli dochodzi do jakiegoś konfliktu, to ludzie bardzo różne przyjmują strategie, ale zazwyczaj chcą coś z tym konfliktem tak zrobić, niekoniecznie rozwiązać go. Albo na nim trochę usiąść i udawać, że go nie ma. Inni będą chcieli go rozkręcać, bo tylko przy takich emocjach świetnie funkcjonują i jak jest w domu awanturka, to dopiero wtedy jest życie. Ale gdyby się zastanowić, to konflikt dużo dobrego może wnieść w ogóle do naszego życia, jeżeli dobrze go wykorzystamy.
Przede wszystkim wnosi coś takiego jak wolę zmiany. Czyli jeżeli żyjemy w konflikcie, ten konflikt pojawił się już, dochodzimy do źródła konfliktu, to powoduje to, że my chcemy to zmienić, ponieważ dążymy do komfortu psychicznego i do komfortu naszego życia. W związku z tym jesteśmy gotowi zmienić coś, żeby ten konflikt wygasł. I to jest bardzo ważna rola konfliktu. Jeżeli już ugłośnimy ten konflikt, dotrzemy do źródła, mamy szansę wtedy, żeby on wygasł. Mamy szansę zgasić ten konflikt. Mamy szansę, zmieniając siebie, tak się ustawić, żeby ten konflikt przestał mieć rację bytu. Tak?
Zgadzam się z tobą absolutnie.
I to jest bardzo ważna rzecz. Gdyby ten konflikt się nie ujawnił w ogóle, gdybyśmy żyli w takim wypartym konflikcie, nie byłoby szansy na zmianę. Byłaby szansa za to na zmarnowane życie, tak?
No tak, no to jest już jeden taki ewidentny pozytyw.
Tak. Następne to jest coś takiego, że jeżeli występuje konflikt, to on nas zmusza do rozmowy na ten temat.
O nie, no nie opowiadaj mi takich rzeczy. Znam siebie i wiem, jak potrafię uciekać w sytuacji konfliktowej i absolutnie odwracać głowę i no nie tak, dopuszczać do rozmowy.
Tak, tak, tak. No więc to mówisz właśnie o tym, co się zwykle dzieje, prawda? Że jest konflikt, najlepiej schować głowę w piasek, najlepiej, żeby tego konfliktu w ogóle nie było. Ale jeżeli już ten konflikt zaczyna być tak bolesny, że już nie można z nim wytrzymać dalej, no to coś z nim trzeba zrobić, tak? Czy niekoniecznie?
No, możemy się pozabijać.
No i wtedy jesteśmy zmuszeni do tego, żeby podjąć drażliwy temat. Temat, od którego uciekamy tak naprawdę. Którego nie chcemy podejmować. Którego unikamy jak najbardziej, prawda? Żeby tylko nie dotknąć tego tematu, bo boimy się. Bo jest to dla nas bolesne. Bo nie chcemy tego dotykać. Natomiast jeżeli to już bardzo nabrzmieje i bardzo będzie takie bolesne dla nas, wtedy następuje ugłośnienie. Wtedy zaczynamy o tym mówić. Czyli dopiero wtedy mamy szansę na wyrzucenie z siebie tego, co gdzieś tam długo, długo trzymaliśmy, na podjęcie drażliwego tematu. Pamiętajcie, że wtedy, kiedy coś jest bardzo drażliwe w nas, my nie mamy żadnego innego wyboru, jak tylko zacząć o tym mówić. Jak się skończy ta rozmowa, to jest druga sprawa, ale jeżeli zaczniemy o tym mówić, zaczniemy się układać z chęcią zmiany, z chęcią zgaszenia tego konfliktu, z chęcią poniesienia jakichś kosztów, żeby ten konflikt zgasić, to jesteśmy wygrani. Natomiast jeżeli tego nie poruszymy, jeżeli będziemy albo uciekać od konfliktu, albo chować głowę w piasek, albo udawać, że tego w ogóle nie ma, to jesteśmy już przegrani w tym momencie, bo to w nas będzie tylko narastało. To się nie dzieje tak, że to samo gdzieś tam zanika. To jest i to boli.
Jedno twoje zdanie chciałbym tutaj podkreślić, że trzeba się zgodzić na to, że będą tego jakieś koszty.
Tak, tak, że my poniesiemy pewne koszty. Bo co musimy zrobić? Już o tym mówiliśmy. Musimy sobie dać szansę na zmianę. Musimy coś zmienić, bo jeżeli nic nie zmienimy, to ten konflikt będzie dalej trwał. Natomiast jeżeli chcemy, żeby konflikt przestał trwać, musimy coś zmienić w naszym zachowaniu, w naszym podejściu do życia, w naszym podejściu do partnera. No nie wiem, czego konflikt dotyczy.
Szkoda tylko, że w tej sytuacji, kiedy tak długo uciekamy, a później już to wszystko jest takie nabrzmiałe i takie przekrwione, jak powiedziałeś, zazwyczaj wtedy emocje sięgają zenitu i odnoszę wrażenie, że wtedy jest trudniej i jak sobie to wszystko mówimy, to mogą też paść słowa, których normalnie byśmy nie powiedzieli.
To prawda. Ale jeśli ochłoniemy troszeczkę i jeśli z głębi duszy powiemy przepraszam, powiedziałam, bo byłam bardzo zdenerwowana, czy teraz możemy usiąść i porozmawiać na spokojnie, to myślę, że partnerzy się rozumieją na tyle, że wiedzą, że to w takich nerwach idą jakieś słowa, które nie muszą być koniecznie ważne. Bo idą tam wtedy słowa bardzo czasami ostre i bardzo mocne, choć gdzieś tam zawsze troszeczkę podszyte tym, co naprawdę myślimy.
Więc należałoby to podzielić przez pół, odrobinę oderwać i wiedzieć, że to jest właśnie to, co być może nasz partner myśli.
Tak.
Wola zmiany i to zmuszenie poniekąd do rozmowy czy do działania.
No i jeszcze to bardzo ważne jest, że konflikt pogłębia relacje międzyludzkie. Zaskakujące?
Bardzo.
Bardzo. A chodzi po prostu o to, że jeżeli występuje konflikt, to ja mam szansę poznania zdania drugiej strony. Mam szansę zrozumienia drugiej strony. Mam szansę poznania silnych i słabych stron. I pokazania swoich silnych i słabych stron. I mam szansę dowiedzenia się, w jaki sposób działać, żeby to działanie było konstruktywne z tą właśnie osobą.
Bo to jest poznanie też jakichś granic tej osoby?
Tak, oczywiście, że tak. Mechanizmów rządzących tą i mną, i tą drugą osobą. Czyli tak naprawdę zacieśnieniem więzów międzyludzkich. Bo jeżeli będziemy się lepiej znali, lepiej rozumieli, będziemy wiedzieli, co ty myślisz, co ja myślę, mamy większą szansę na porozumienie się.
No chyba, że skupimy się tylko na tym, co mówimy sobie w nerwach i co gdzieś tam pada i będziemy przy tym obstawać i mówić, a nie pamiętasz, jak powiedziałeś mi coś takiego?
No tutaj sięgamy już tego, o czym chyba troszeczkę mówiliśmy, o języku kobiet i mężczyzn. I rzeczywiście to jest tak, że wielu mężczyznom wydaje się, że kobiety robią problem z jakichś bardzo drobnych rzeczy. A u kobiet ta drobna rzecz to jest tylko kropka nad i. To jest ta kropelka, która przepełniła dzban. I w niej się cały ten dzban za tą kropelką się wylewa, tak? A mężczyzna się dziwi, no co, no rozlaną szklankę wody, czy o coś jeszcze innego. No o co ta awantura? Ja w ogóle tego nie rozumiem. Bo mężczyźni bardzo konkretnie podchodzą do rzeczy. A kobiety mają w sobie wtedy cały wór wielkich pretensji, wielkiego żalu o nieugłośnione konflikty, o niezałatwione konflikty. Także to ugłośnienie i załatwienie konfliktu to jest bardzo ważna rzecz.
Och, jaką mam kobiecą naturę, naprawdę.
Tak?
Tak, właśnie do tego po raz kolejny docieram, że jednak jestem tym, który...
Pamiętasz dużo, tak?
Pamiętam, tak wypominam.
I chętnie wracasz
tak,
do tego.
Tak, wracam. No i mielę niestety.
I mielesz. Mhm.
A to ja muszę się z tym jakoś...
Mam nadzieję, że po tej naszej rozmowie zaczniesz myśleć, co tracisz, jak tak mielesz. Ile życia, ile tu i teraz tracisz w momencie, kiedy zastanawiasz się nad tym konfliktem i on żyje w tobie 2 tygodnie czy nawet miesiąc. Ba, czasami żyje całe życie. Jakiś żal, jakieś coś niewypowiedziane albo wypowiedziane, ale nie do końca załatwione i psuje nam to życie. I mamy taki dyskomfort w życiu. To coś, co tak bardzo chcemy tutaj usunąć w naszych programach, to ciągnie się za nami i nie można się od tego uwolnić.
Trochę teraz zabrzmi to, jakbym się bronił, ale troszkę cię podpuszczam w tym wszystkim. I oczywiście nie do końca tak jest, bo ja mogę sobie czerpać z moich ekspertów, którzy przychodzą codziennie i mogę rozmaite rzeczy rzeczywiście przetrenować w moim życiu. Chociaż zdałem sobie sprawę, że był taki konflikt, przy którym którego ja się trzymałem 1,5 roku. I chociaż nie było już drugiej strony konfliktu, dawno była na innym kontynencie i wszystko po prostu skończyło się, jak nożem uciął, nie skończył się ten mój konflikt, który ja sobie tak wziąłem do środka i hodowałem. I rzeczywiście dopiero jak się zmierzyłem, to zdałem sobie sprawę, co się ze mną działo przez 1,5 roku i jak ja sobie zatruwałem to życie w wielu trudnych momentach, które mogły być piękne, bo były to momenty świąt, wakacji, jakichś momentów wolnych, kiedy powinienem cieszyć się tym, że mam wolne i mogę robić to, co chcę, a nie wspominać o tym, że
Tomku,
coś zostało.
Konflikt zabrał 1,5 roku życia, tak? Roku tu i teraz. Żyłeś we własnych myślach, własnym żalu wewnętrznym i nie było cię z nami.
A z 28 lat to jest naprawdę bardzo dużo. Zaczęliśmy spoglądać na konflikt z zupełnie innej strony. Ja przyszedłem do studia przygotowany, tak żeby opowiadać, jaki ten konflikt jest zły i ile mi złego w życiu narobił. Tymczasem okazuje się, że jak człowiek się spotka z ekspertem, to może na sprawę spojrzeć zupełnie z innej strony, bo ty potraktowałaś ten konflikt bardzo obiektywnie. Wydaje mi się, i zobaczyłaś w nim rzeczy, które mogą służyć naszemu rozwojowi.
Szanse, tak. Bo rzeczywiście konflikty wzmacniają rozwój osobowości. One nas zmuszają do oglądania rzeczywistości z różnych stron. One nas zmuszają do zmiany.
Do pogimnastykowania
nas,
się też w środku.
Tak, do pomyślenia, dlaczego tak się dzieje. Jaka rola moja jest w tym konflikcie, czyli nabranie dystansu także do własnej osoby i do własnych decyzji, do własnego postępowania, do tego, jak my funkcjonujemy. I to bardzo sprzyja temu, żebyśmy się głęboko rozwijali psychicznie i duchowo, bo taki konflikt zawsze można uznać jako coś, co nas czegoś uczy, coś, co nam poszerza widzenie świata. Chociażby o widzenie drugiej strony, prawda? O to, jak druga strona widzi tę sytuację, która dla nas była na razie płaska. Natomiast w momencie, kiedy druga osoba pokazuje, jak ona widzi, jak ona ją widzi, ona zaczyna mieć głębie. Możemy ją sobie oglądać z różnych stron. I tym samym już następuje nasz rozwój. Już nam inaczej ten świat wygląda.
No właśnie, możemy zobaczyć coś, czego nie widzieliśmy do tej pory. A to jest
tak.
Nowe możliwości.
No tak, tak. Rozwój zawsze daje nowe możliwości, prawda? Patrzenie na zobaczenie innego, stwierdzenie, że istnieje inny punkt widzenia, to już jest wielki sukces dla nas. Bo to znaczy, że my przyjęliśmy taką możliwość. Że my się liczymy z tym, że ona może być. Ona może być nie nasza. My możemy powiedzieć, ja tak nie, ale wiemy, że ona istnieje, czyli ona także przyczynia się do tego, że rozumiemy lepiej innych ludzi. Mhm.
No ale też możemy w sytuacji, kiedy jest jakaś trudność, możemy też zobaczyć nowe drogi wyjścia z tej sytuacji.
Tak, absolutnie tak. I konflikty prowadzą także do podejmowania lepszych decyzji, dlatego że przez konflikt, szukając rozwiązania konfliktu, musimy znaleźć kilka dróg i wybrać tę najlepszą. czyli uczymy się tego, że żeby podejmować decyzje, to musimy znajdować wiele różnych rozwiązań po to, żeby móc wybrać najlepszą i żeby sobie zdawać sprawę z tego, że pierwsze rozwiązanie to wcale nie musi być to jedyne, że można szukać jeszcze i można znaleźć coś jeszcze lepszego.
Mhm. Ciekawe, jak wam to brzmi. Ciekawe, czy będziecie potrafili... Nie. Jestem ciekaw, czy spróbujecie w swoim życiu inaczej trochę spoglądać na konflikt, bo myślę, że często w jakichś konfliktach jesteśmy. Nawet być może ta audycja posłuży temu, żeby zdać sobie sprawę, w jakich momentach, w jakich relacjach z niektórymi ludźmi jesteśmy.
Co z tym można zrobić?
I co z tym można zrobić? Właśnie
i to od
w tej,
naszej
w tej
strony,
chwili.
Że to my naciskamy ten guziczek zmiany. Że to my mamy w sobie, odczytujemy w sobie gotowość do tego, że jestem gotowa się zmienić. Chcę poprawić relacje, jestem gotowa się zmienić. Jestem gotowa wysłuchać drugiej strony i starać się zrozumieć, dlaczego ktoś do mnie mówi tak, jak mówi. Co mi chce przekazać? Jaki on ma punkt widzenia? Jakie racje za nim stoją? I nawet czasami, jeżeli uznam, zrezygnować ze swoich racji i przyjąć rację innej strony. Natomiast jeżeli nie będzie w nas gotowości do rozwiązania konfliktu, no to nigdy w życiu nie przyznamy drugiej stronie racji. A czasami się zdarza, że oni, że ci oni też mają rację.
Ach, ci oni. Myślę, że jak powiedzieliśmy sobie o tym, co dobrego może spowodować w naszym życiu konflikt, to za chwilę będziemy mogli też porozmawiać o tym, dlaczego tak niedobre jest działanie takie, czy zduszające na konflikt, czy jakieś uciekanie tak naprawdę przed jego rozwiązaniem, czy stosowanie rozmaitych erzaców, ale to już za chwilę.
BIS. Bardzo inna stacja.
Rozmawiamy dzisiaj o konflikcie. O konflikcie kroimy go, ale nie międlimy i nie jesteśmy do niego przyczepieni.
Nie przeżuwamy.
Nie przeżuwamy i nie przywiązaliśmy się po to, żeby... No właśnie, bo po co się człowiek tak przywiązuje i międli? Jaką mu to potrzebę zaspokaja? Po co my to robimy, że tak będziemy gryźć?
Nie jesteśmy w stanie puścić tego. Jest to tak bolące i nasze ego tak się nie zgadza z tym, że nie chce tego puścić. My kiedyś rozmawialiśmy o inteligencji emocjonalnej. Właśnie bardzo wyraźna jest zależność między rozwojem inteligencji emocjonalnej, czyli między innymi empatią i umiejętnością nawiązywania kontaktów, a także samoświadomością, a przeżuwaniem różnych złych rzeczy, które nam się zdarzają. Przeżuwaniem, czyli to nam wraca cały czas i my znowu to żujemy, połykamy już
taka.
I potem znowu nam wraca, prawda? I znowu to żujemy. To jest niezgoda ego na przyznanie się do tego, że w takim konflikcie w ogóle byliśmy. Mm-hmm. Że coś takiego nam się przydarzyło, że ktoś uważał inaczej niż my. Czyli, że ktoś uważał, że my nie jesteśmy doskonali. Trudno się z tym pogodzić.
Trudno to nawet usłyszeć, myślę, i tak przyjąć to, co mówisz. No i dlatego rozmaite rzeczy robimy z konfliktem. Mnie przychodzi teraz do głowy taka postawa babci. Być może to jest coś wyniesionego ode mnie z domu, być może dlatego mi się to tak kojarzy, ale babcia, która tak próbuje to wszystko zagłaskać, ukryć, no trochę przykryć poduszką, tak, żeby trochę udać, że tego konfliktu nie ma i uśmiechnijmy się do siebie, bo tak naprawdę to tylko no to była jakaś drobna różnica, ale już
babci,
niech tego nie
tak,
będzie.
Ale dla babci to jest jeszcze inna rzecz, ja myślę. Starsi ludzie mają inne widzenie świata i dla starszych ludzi coś, co dla młodych może być właśnie waleniem się ich rzeczywistości, jest po prostu mało ważne. Oni już mają dystans do siebie i mają dystans do świata. I po prostu dla nich to, że tam jakieś zgrzyty są, to no po co? No po co tracić życie? No po co marnować? Po co zajmować się takimi bzdetami? Jak można się uśmiechnąć, można przyjemnie spędzać życie. Więc myślę, że większość babci i naszych dziadków właśnie z takiego powodu to tak traktuje. Oni doskonale już wiedzą, że życie jest całkiem krótkie i że każdy każdy dzień, kiedy człowiek ma w sobie złość, zawiść, żal, jakąś nienawiść, jest po prostu dniem straconym, więc oni by chcieli, żeby cały świat się kochał i żeby było im dobrze.
No dobrze, to odpuśćmy tej babci, zajmijmy się może rodzicami, albo kimkolwiek, kto konflikt próbuje ukryć i próbuje się do niego nie przyznać sam przed sobą.
No bo jest to strach stanąć twarzą w twarz z oponentem, wysłuchać. Cały czas powtarzam, my się boimy zranienia. My się boimy tego, że może się okazać, że my nie mamy racji. My się boimy tego, że ktoś o nas nie myśli tak dobrze, jak my byśmy chcieli, żeby o nas myślano. I to dla niektórych osób jest po prostu nie do przyjęcia. Nie chcą przyjąć punktu widzenia innej osoby tylko i wyłącznie z tego powodu, że mają takie poczucie, że jeżeli by coś takiego przyjęli, to może by w ogóle przestali istnieć. Mhm. Czyli są tak bardzo słabi wewnętrznie, że nie są w stanie skonfrontować się z rzeczywistością.
Zastanawiam się, co robimy takiej osobie, wyciągając ten konflikt. Być może teraz się we mnie taki opiekun odezwał, który sobie myśli, no dobra, to nie róbmy mu, jej tego, już zostawmy to.
No tak, tylko że jeżeli opiekun, to trzeba byłoby się zastanowić, w jaki sposób otworzyć tak, żeby nie zranić. Mhm. Bo zostawić to jest, no tam w środku to wszystko jest.
Czasem jak czytam książki i czytam o takich konfliktach, które gdzieś istnieją w rodzinie latami, albo które ustawiły w zasadzie całe życie rodzinne na kilkadziesiąt lat, ba, na kilka pokoleń, bo to nie o lata chodzi, ale o konkretnych ludzi, którzy też w pewne konflikty wchodzą, to myślę sobie, że jest w tym wszystkim tak ogromna energia. Uśmiechnęłaś się.
Tak, oczywiście, Tomku, bo... Gdyby ci ludzie nie mieli tego konfliktu i tej wielkiej energii nienawiści, złości, poczucia wyższości, nie tracili na ten konflikt, to mogliby przecież ruszyć z posad bryłę świata. Konflikt zabiera potworną ilość energii, potworną. Konflikt tak naprawdę niszczy w nas to, co jest najlepsze. I konflikt nie pozwala się rozwijać. Konflikt trzyma nas w tej nietce konfliktu i nawet jeżeli próbujemy się
ten konflikt nierozwiązany.
Jeżeli próbujemy się wydrapać gdzieś, to tak jakbyśmy się wydrapywali z filiżanki takiej zaokrąglonej, prawda? No wejdziemy, no i tak spadniemy, i tak spadniemy. A to trzeba po prostu rozbić i zobaczyć, że świat jest wielki i wspaniały, a nie zawężony tylko do tego, co pradziadek zrobił prababci, czy nie wiem, swojemu bratu, czy komuś takiemu i potem już jest, prawda, tamci są B, my jesteśmy dobrze, a tamci mówią to samo o nas, prawda? No ale w nas jest takie poczucie, że my lepsi. Tutaj się to ego budzi, zaciska się i mówi, nie pozwolę na to, żeby ktoś się okazał równy mnie, a już nie mówiąc o tym, że lepszy ode mnie. No i się to wszystko toczy. I marnuje się życie, bo powtarzam, że energii się traci. Nostra, to jest taki wielki strumień energii, który po prostu przepływa przez nas, nic dobrego nie tworząc, a po drodze niszcząc wiele rzeczy.
No to za chwilę zajmiemy się takim konfliktem w podstawowej komórce społecznej, czyli w rodzinie, ale takiej bardzo nuklearnej, odwołując się do takich paskudnych socjologicznych określeń, bo chciałbym, żebyśmy porozmawiali o konflikcie rodziców, w który czasami bywamy wplątywani.
BIS. Bardzo inna stacja.
Niektóre konflikty wcale nie są naszymi konfliktami, choć się naszymi stają. Stają się naszymi dlatego, że czasami bywamy w nie wplątywani. Skonfliktowani rodzice mogą dążyć do sytuacji, w której no, zbudują z dzieckiem koterię przeciwko temu drugiemu rodzicowi. I to jest sytuacja koszmarna, bo odnoszę wrażenie, że i ojciec, i matka są tak samo ważni i powinni być tak samo bliscy. Natomiast jeden rodzic skonfliktowany z drugim rodzicem, jak gdyby nasyłający to dziecko na swojego własnego ojca czy na własną matkę, w jakiś sposób zniekształcający ten obraz, no, też robi temu młodemu człowiekowi albo już nawet starszemu po prostu krzywdę.
Oczywiście, że tak się dzieje. Oczywiście, że dojrzali rodzice nie wciągają dzieci w swoje konflikty i dojrzeli rodzice nigdy o ojcu czy o matce nie mówią nic złego. I to się szalenie opłaci, proszę Państwa, teraz mówię, bo może także i starsi troszkę nas słuchają, ponieważ jeżeli dziecko nie usłyszy od matki czy od ojca niczego złego na żonę czy na męża, prawda, to w tym momencie ono, jeżeli rzeczywiście ta druga osoba postępuje źle, ono ma szansę to zauważyć. Dziecko samo. Mhm. Natomiast jeżeli będzie słyszało, że matka czy ojciec są źli, paskudni, niedobrzy, ono się wtedy gubi w świecie, a jednocześnie ono sobie nie może pozwolić na przyjęcie czegoś takiego od kogoś innego, nawet od własnego rodzica, że jego mama albo jego ojciec jest niedobry i zły. Czyli ono musi samo tego doświadczyć. I potem ma pretensje do tej drugiej strony, że w jego oczach pogrąża jego mamę albo jego tatę. I to się obraca przeciwko temu, kto to mówi. Jeżeli nie w tym momencie, to wtedy, kiedy oni są dorośli. Do mnie na terapię przychodzą dorośli ludzie i trudno im strasznie wybaczyć to, że rodzice nagadywali do niego czy do niej, na siebie nawzajem. I zawsze mają pretensje do tego rodzica, który to robił. Warto o tym wiedzieć.
A co zrobić z takim konfliktem, jak się ma naście albo 20 kilka lat?
Nie, no 20 to już nie ma problemu, bo wtedy mówi się, że przepraszam, ale to jest wasza sprawa, wasze życie i ja tutaj nie jestem ekspertem od tego, żeby to rozwiązywać.
Naprawdę?
W związku z tym ja nie chcę.
Oczywiście, sądzisz, że tak powinno się powiedzieć?
Oczywiście, że tak. W związku z tym ja po prostu widzę, co się dzieje, mam swoje zdanie na ten temat, ale nie mnie was sądzić. Wy musicie sami dojść do swoich rozwiązań. Liczę na to, że każdy dorosły człowiek może tak powiedzieć i powinien tak powiedzieć, że rodzice potem będą mieli, nie wiem, mama krzyknie, Jezus Maria, co ja wychowałam, tata, prawda, fuknie, to nie szkodzi, ale to także im da szansę na to, że oni się zastanowią nad tym, co robią. Poza tym można powiedzieć to bardzo miło, spokojnie, delikatnie i powiedzieć, nie mnie załatwiać wasze sprawy, nie mnie żyć waszym życiem. Ja pogodzę się z tymi decyzjami, które wypracujecie sobie w sytuacji, kiedy będziecie ze sobą rozmawiać. Oczywiście, że to jest w sytuacji idealnej, bo są takie rzeczy, kiedy nie wiem, rodzice rzeczywiście napuszczają dzieci na siebie, kiedy ktoś jest bardzo krzywdzony i dziecko musi zająć stanowisko, prawda? Kiedy jest rodzina na przykład głęboko alkoholowa i któryś z rodziców awanturuje się, bije i jest zagrożenie życia czasami nawet. No wtedy nie można stać i nie można udawać, że to nas nie obchodzi, prawda? Tylko to nas obchodzi. Natomiast same takie awantury czy niesnaski między rodzicami o jakieś ich sprawy, ja uważam, że dziecko absolutnie ma prawo powiedzieć, to mnie nie dotyczy. Ja nie jestem upoważniony nawet do tego, żeby rozwiązywać takie konflikty wasze, bo nie umiem tego zrobić.
Ale to, potwornie, ale to potwornie trudne powiedzieć, to są wasze sprawy, kiedy matka mówi, zobacz, jaki ten ojciec jest wobec mnie zły i nie fair i zobacz, jak on mnie krzywdzi.
Tak, ja mówię tutaj
i żąda
bardzo,
tutaj wsparcia.
Ja tutaj mówię ogólnie bardzo, bo wtedy mamie można dać wsparcie i można powiedzieć, mamo, rozumiem ciebie, że tobie jest przykro w takiej sytuacji, ale nie rozwiązywać tego konfliktu. Mnie o to chodzi. Być z tymi rodzicami, ale nie rozwiązywać konfliktu, czyli nie zrywać z nimi więzi, żeby nikt tego w taki sposób nie zrozumiał, ale nie rozwiązywać, nawet nie próbować rozwiązywać konfliktów. Można spokojnie powiedzieć, mówię, jedno co mogę zrobić, to mogę cię wysłuchać, nic więcej zrobić nie mogę.
Na co z taką pokusą, żeby rzeczywiście tam może nie wsadzić kij w mrowisko, ale może nazwać ten ich konflikt? Powiedzieć, słuchajcie, tak naprawdę to chodzi wam o to i o to?
Jeżeli jesteś pewien, że tak, to można coś takiego powiedzieć. Ale to już trzeba być naprawdę pewnym, że to naprawdę o to chodzi. Trzeba być pewnym, że uniesie się później to, co się potem może wydarzyć. No.
A no właśnie, rodzice, bo to jest zgoda na dopuszczenie tych kosztów.
To jest zgoda na dopuszczenie kosztów i to jest zgoda na to. A z drugiej strony może być też sytuacja taka, że widzę, że coś się między wami dzieje i chciałabym na przykład o tym porozmawiać, co się tak naprawdę dzieje. Też może być coś takiego, ale ja tutaj mówię tylko o jednym. Nie rozwiązujcie tych konfliktów wy, bo po pierwsze każdy, kto się włączy w małżeństwo, to jest bardzo niedobrze, bo małżeństwo musi załatwiać sprawy między sobą. Nie może być tak, że ktoś załatwi sprawy, ktoś z zewnątrz. Obojętnie, czy to będzie dziecko, przyjaciel, przyjaciółka, matka, teściowa, wszystko jedno. Trzeba trzymać się z daleka, bo ci ludzie muszą się ze sobą w jakiś sposób porozumieć.
No a jeżeli sobie nie radzą, to znów może należałoby
mówię, że są,
ich tam...
No znów mówię, że są. Oczywiście, że czasami może być taka sytuacja, że szczególnie już dzieci zupełnie dorosłe mogą próbować powiedzieć, jak oni to widzą, prawda? Ale znów nie rozwiążą tego konfliktu. No znów powtarzam, to należy do dorosłych.
Można się wtedy stać trzecią stroną, ale można też zostać przeciwnikiem tych obydwojga.
Tak. Dokładnie tak, dlatego że to jest strasznie trudno wyważyć. Jeżeli raz się poprze mamę, a drugi raz się poprze tatę, to jedno i drugie będzie miało pretensje. Mhm. Bo oni żądają wyłączności.
Porozmawialiśmy chwilę o tym, jak...
Natomiast jeszcze, przepraszam, bo tutaj muszę to dopowiedzieć, natomiast jeżeli jest przemoc ewidentna, to w takiej sytuacji nie wahajcie się działać. Nie wahajcie się dzwonić po policję, nie wahajcie się nawet prosić o błękitną kartę policji, bo ten obowiązek na każdym ciąży.
BIS. Bardzo inna stacja.
Wspomnieliśmy o tym, co robią niektórzy, próbując wygasić, a w zasadzie zamieść pod dywan konflikt, bo wcale nie jest to jego wygaszanie, ale są też tacy, którzy uwielbiają rozkręcać awanturę i uwielbiają nakręcać ten konflikt i czują się wtedy cudownie. Odnoszę wrażenie, że niektóre pary małżeńskie albo i niemałżeńskie w zasadzie potrafią przez długie lata żyć tą energią tego konfliktu i w zasadzie tym się napędzają. No ale to trzeba już w ten sposób funkcjonować.
Tak naprawdę to taki dobry konflikt to jest mnóstwo adrenaliny.
Mhm, wiem.
Afera, awantura wiem. Była, prawda? Czyli jak ktoś, nie wiem, nie ma ochoty sobie skakać z wysokości 2000 metrów
ze spadochronem,
tak, to właśnie może sobie zafundować taką dobrą awanturę.
Bez wychodzenia z domu.
I ja mam takie poczucie, że niektórzy są uzależnieni wręcz od tego. Miałam takiego znajomego, który z wielkim zachwytem w głosie, w oczach, w postawie ciała mówił, ach tam awantura, jak awantura, ale to godzenie się po tym. Czyli to jest urozmaicenie życia dla niektórych. To jest to coś, że jest tak nudno i tak w ogóle nic się nie dzieje. No to już jestem gotów do tego, żeby zamieszać, tak? No i jakaś afera o to, że krzywo ukrojona bułka, tak? Albo cokolwiek innego, bo to już nie ma znaczenia wtedy o co, prawda? Tylko o to, żeby się posprzeczać, pokłócić, posiłować tak naprawdę psychicznie, prawda? Bo oni walczą ze sobą, to jest taka walcząca para. No i tam często też jest ten syndrom kata i ofiary, prawda? Że też tak jest, że ktoś się znęca nad kimś drugim i to jest taki związek, którego nie można rozwiązać, no bo to jedno się przyzwyczaiło do katowania, to drugie się przyzwyczaiło, że ma być katowanym. No i tak chodzi, narzeka, że jemu tak źle, że ten drugi jest taki straszny. Swoje ego wynosi wtedy bardzo mocno, bo przecież to ja jestem ta ofiara i ta biedna i ta nieszczęśliwa. No i tak się karmiąc tymi nieszczęściami swoimi, jakoś to życie przetacza. No,
no dobrze, ale co zrobić z takim cholerykiem? Może to nawet nie tylko o bycie cholerycznym i takie choleryczne reagowanie chodzi, ale myślę sobie o takich ludziach, którzy rozkręcają w domu konflikty i robią z nich, nie dążą do ich
wyciszenia
tylko rozkręcają, wyciągają następne rzeczy, interpretują różne rzeczy na nowo, wcale nie zbliżając się do rozwiązania tego konfliktu.
Wiesz, no żądasz ode mnie niemożliwości, to znaczy takiego dania lekarstwa na odległość. Ja myślę, że tutaj bardzo dużą rolę odgrywa to, z kim się wiążemy. Dlatego to jest takie bardzo ważne, żeby poznać człowieka i żeby wiedzieć, co się ma zdarzyć. I tutaj przestrzegam szczególnie dziewczyny, bo to my kobiety mamy takie w sobie coś, że prawda, no nawet jeżeli on nie jest teraz doskonały, to ja na pewno spowoduję, że on się poprawi, że on to zmieni, że przy mnie to będzie inaczej. No nie liczcie na to, bo jeżeli coś wasz partner wam pokazuje na początku znajomości czy przed ślubem, to mogę was zapewnić tylko, że to się pogorszy po ślubie. Więc chciałabym, żebyście wszystkie to doskonale wiedziały i doskonale o tym pamiętały. Zresztą to samo dotyczy kobiet. To nie jest tylko tak, że to dotyczy mężczyzn. Czyli obserwacja i zdawanie sobie sprawy, w co wchodzimy. zdawanie sobie sprawy, na co się narażamy, a jednocześnie przy pierwszych próbach takiego wrzasku, krzyku, awantur, no odpowiednia reakcja, też odpowiednie pokazanie, że z nami tak się nie gra, że my w taki sposób nie komunikujemy się ze sobą, tak?
No właśnie, już od pierwszego razu odnoszę wrażenie,
tak,
dużo
to
zależy.
To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, bo czasami się zdarza też coś takiego, że ludzie w małżeństwie kłócą się, awanturują, potem przychodzi na przykład pani do mnie i mówi, a w tym drugim małżeństwie to jest anioł po prostu. Znajomi mówią, że on tam w ogóle chodzi jak nakręcony zegarek i że w ogóle jest cudny. No od czego to zależy też? Od postawy partnera naszego i partnerki, prawda? To zależy od tej drugiej osoby też, jak ona zareaguje, na ile ona sobie pozwoli. Ile pola odda.
Różne są te konflikty i pewnie też nasi słuchacze, kiedy słuchają tego, to różnie się na różnych skalach i na różnych mapach konfliktów mogą umieścić, ale myślę, że jest sporo konfliktów, w których nie jesteśmy już w stanie dojść do tego, o co tak naprawdę chodziło. Nie jesteśmy w stanie określić, co było przyczyną tego konfliktu. Być może już się po prostu przyzwyczailiśmy do tego, że z tamtymi to jesteśmy w konflikcie. To mogą być sytuacje, w których pradziadek zrobił coś swojemu bratu i rodzina się podzieliła. Ale myślę, że to też mogą być takie sytuacje, być może małżeńskie, takie relacyjne, gdzie już w ten sposób przyzwyczailiśmy się do funkcjonowania. Chociaż pewnie nie jest tak, że nam to odpowiada i dobrze się z tym czujemy. Mamy tutaj poczucie komfortu. Czy myślisz, że w takich sytuacjach to terapia jest rozwiązaniem? Że należałoby, żeby dokopać się do źródeł tego konfliktu? Czy tego nie należy, czy należy wypracować jakąś nową jakość?
To zależy, bo można zastosować taką technikę, no to na drzewa wracamy i zaczynamy od początku. Co się czasami udaje, a często zdarza się tak, że potrzebna jest pomoc specjalisty, potrzebna jest pomoc terapeutów, żeby mogli nawet, powiedziałabym, partnerzy usłyszeć, co o sobie nawzajem myślą, jakie mają oczekiwania. Bo często ta komunikacja jest tak bardzo zablokowana, że nawet tego o sobie nie wiedzą. Więc warto, jeżeli zależy wam na związku, a ten związek już zabrnął bardzo daleko w jakimś jednym, czy kilku, czy kilkunastu konfliktach, warto udać się do specjalistów, żeby oni pomogli przynajmniej usłyszeć, o co temu drugiemu chodzi. Bo my już często tego nie możemy usłyszeć, nie jesteśmy w stanie. Jesteśmy tak zamknięci na argumenty tego drugiego człowieka.
A może nam to dać poczucie spokoju?
Ależ oczywiście, że tak. To może zmienić zupełnie jakość naszego życia. Mówiliśmy o tym, że to konflikt pochłania bardzo dużo energii. I teraz, jeżeli ten konflikt wystąpi i jest rozwiązany, to jest on w jakiś sposób także pozytywny. Mówiliśmy o tych pozytywach. Mhm. Ale jeżeli on występuje i my go nie jesteśmy w stanie rozwiązać, nie jesteśmy w stanie wyjść naprzeciw, nie ma w nas zgody na rozwiązanie przede wszystkim, bo rozwiązanie konfliktu musi się rozpocząć od tego, że we mnie jest zgoda na to, że ja chcę ten konflikt rozwiązać. Czyli chęć, wola rozwiązania konfliktu. Jeżeli ta wola jest w obydwu stronach, to na pewno dojdą do porozumienia. Ale bez tej woli nie zrobi się nic. Musi być wola. Musicie zrozumieć, odczytać, poszukać w sobie woli do rozwiązania konfliktu. Czyli tak naprawdę woli do zmian, tak?
BIS. Bardzo inna stacja.
Będziemy się już żegnać, ale jest jedno słowo też na K, tak jak konflikt, na które chciałbym zwrócić uwagę i wężykiem je podkreślić, i to być może niejednokrotnie. Konflikt, ale i komunikacja. To jest to słowo, na które myśmy dzisiaj zwracali uwagę, ale które powinno być zdecydowanie w kontekście konfliktu zapamiętane. Że ta komunikacja zablokowana nie pozwala rozwiązać konfliktu, natomiast do rozwiązania zdecydowanie niezbędny jest,
absolutnie jest
komunikowanie się.
Jest potrzebne, no, przede wszystkim skomunikowanie się i ta chęć, o której ja też mówiłam. I jeżeli ludzie nie potrafią komunikować się ze sobą, to właściwie nie mają szansy na to, żeby konflikt rozwiązać. Chyba że pójdą do specjalistów i tam nastąpi pomoc w rozwiązywaniu, czyli pomoc w skomunikowaniu się tak naprawdę. Bo bardzo wiele konfliktów wynika z tego, że jest brak komunikacji między ludźmi. Czyli nie powiedziałeś mi, na czym tak naprawdę ci zależy. Ja tego nie wiem, No i zaczyna się coś złego, tak jak ty nie wiesz, na czym mnie najbardziej zależy. I w tym momencie zaczynamy mijać się. Wystarczy czasami, że usiądziemy, popatrzymy sobie w oczy, powiemy, na czym nam zależy, powiemy, co nas boli, a czego oczekujemy i możemy zacząć mieć całkiem inne życie.
Ale przecież mnie kochasz, powinnaś to wiedzieć.
No to o tym już rozmawialiśmy, ale chętnie porozmawiam jeszcze raz. Nic nie powinnam wiedzieć i zawsze jest lepiej, żeby powiedzieć o tym, czego się oczekuje, a nie spodziewać się, że ktoś się sam domyśli, bo może się nie domyśleć do końca życia.
Ciekawe, jak często zdarzają nam się w życiu konflikty, jakbyśmy tak zabawili się w statystyków. Czy to jest zupełnie codzienna sytuacja, czy...
Na pewno nie, no zależy ja myślę, od kalibru. Każdemu, ale myślę, że każdemu się jakieś konflikty w życiu zdarzają. No myślę, że przejść przez życie zupełnie bez konfliktu to się nie udaje nikomu, chyba że ktoś się nie zdaje sprawy z tego, że jest w konflikcie, prawda? Ale jest ta sytuacja, w której konflikt mówi nam także, że coś jest nie tak. My w konflikcie jesteśmy źli, prawda? Czyli występuje złość. A złość zawsze mówi, że ten świat, który nas otacza, nie jest tym światem, który my byśmy chcieli, żeby on był.
Czyli wola zmiany.
I może trzeba nasze oczekiwania także zmienić. Może ten świat wcale nie jest zły, tylko nasze oczekiwania są nie w tym kierunku idą. Też tak się często zdarza. No ale do tego potrzebna jest znowu samoświadomość, czyli rozwój. Czyli no, możemy podsumować, że bez tego rozwoju wewnętrznego, bez rozwoju osobowości, bez pracy nad sobą, rozwiązywanie konfliktów też może być trudne, ale w momencie, kiedy zaczniemy już pracować nad sobą, kiedy przestaniemy bać się zmiany, kiedy będziemy mieli więcej świadomości, kiedy będziemy wiedzieli, czego my chcemy i kiedy będziemy wiedzieli, co możemy dać, to wtedy do konfliktu można podejść zupełnie inaczej, właśnie jak do pozytywnej zmiany.
Ale od początku naszej audycji gdzieś z tyłu głowy siedzi mi ten ideał, o którym wspomniałaś, ten buddyjski ideał rozwiązywania konfliktów w zasadzie zanim się pojawią. Nawet jeżeli zbliżasz się do ideału, ty, człowiek, Maria Moneta Malewska, to trudno jest mimo wszystko, mając takie zbliżające się do ideału podejście do konfliktów, trudno jest funkcjonować w momencie, kiedy jesteś skazana na współpracę z ludźmi, którzy no, są przyzwyczajeni do innego funkcjonowania. To frustrujące musi być strasznie.
No tak, tylko że jeżeli... Bo to także trzeba wiedzieć, w jaki sposób można do kogoś podejść i czy moje podejście i moje otwarcie zostanie przyjęte, czy też zostanie odrzucone i na co ja się decyduję, prawda? Czyli mogę przyjść i powiedzieć, że myliłam się w tym i w tym aspekcie i oczekiwać, co dana osoba powie, albo mogę przyjść i przeprosić za moje jakieś złe postępowania, które sama odczytam, że to było niewłaściwe i to było niedobre. No, ale ta druga strona, też coś tam do tej drugiej strony należy. Najważniejszą rzeczą w tym jest to, żebym ja wyszła z poczuciem, że jestem okej, że zrobiłam wszystko, co mogłam, żeby tego konfliktu nie nakręcić, żeby ten konflikt starać się rozwiązać, żeby rozumieć drugiego człowieka na tyle, na ile jestem w stanie zrozumieć i żeby... nie zaważało to na moim komforcie psychicznym. Czyli to jest także taka, nie chcę powiedzieć, że walka, bo to nie chodzi o walkę, ale taka droga, gdzie twoje dobre samopoczucie wyznacza twoje postępowanie. Czyli tak postępować, żeby to samopoczucie było dobre, żeby można było każdemu patrzeć w oczy, żeby można było sobie w środku w największej skryciu powiedzieć, zrobiłem wszystko, co mogłam. A to ważne bardzo. To bardzo ważne, bo to daje nam poczucie dobrze spełnionego obowiązku i poczucie takiej zgody także na... No nawet jeżeli się ten konflikt nie udało się rozwiązać, to w tym momencie jest taka zgoda, zrobiłam wszystko, co mogłam zrobić. Już nie ma nic więcej do zrobienia. Chyba, że pójdę w głąb siebie i jeszcze za tydzień, dwa czy za miesiąc dojdę do wniosku, że jeszcze coś jest do zrobienia. To wtedy mogę podjąć decyzję, że jeszcze tam ruszam i jeszcze raz próbuję, tak?
Ale cały czas mam jak najwięcej komfortu w życiu.
Tak.
komfortu psychicznego. O taki nam chodzi, bo nie tylko chodzi o miękkie fotele, na których
będziemy
siedzieć.
No nie, na pewno
siedzieć.
Nie. Chodzi o to, o ten komfort psychiczny, o ten uśmiech wewnętrzny. Tutaj wiele razy mówiliśmy, że w buddyzmie, myślę, że wszyscy znają zdjęcia przynajmniej z posągów buddyjskich. Proszę zwrócić uwagę, że każdy Budda, jak się dobrze przyjrzymy, on ma w ustach tutaj skryty uśmiech. On ma spuszczone oczy i on się wewnętrznie uśmiecha, co manifestuje ten jego wewnętrzny spokój, wewnętrzne pogodzenie z życiem, wewnętrzne pogodzenie ze sobą i ze wszystkimi, tą jedność i tą świadomość jedności. Także każdemu życzę tego wewnętrznego uśmiechu.
Maria Moneta Malewska, bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję bardzo i życzę dobrej nocy.
Ja wracam na urlop, a Was wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia.